Młodzi reporterzy z Wieruszowa
na tropie historii.
Miasto Wieruszów do dziś zachwyca wszystkich licznymi zabytkami, a z każdym z nich wiążą się niesamowite historie i postacie. Należy do nich m.in. klasztor ojców Paulinów, położony nad malowniczą rzeką Prosną. Początki budowli sięgają XV wieku, kiedy to Bernard Wierusz ufundował go i sprowadził do grodu zakonników. Z klasztorem wiąże się historia pewnego mnicha, którego nie bez powodu nazywa się dobrym duchem Wieruszowa. Przyczynił się on do rozsławienia miejscowości i na zawsze zaistniał w lokalnej kulturze. Kim był? Czego dokonał? Skąd wziął się jego przydomek? Postaramy się przedstawić odpowiedzi na te pytania w naszym reportażu. Ale najpierw sprawdźmy wiedzę miejscowej społeczności.
Kim był ojciec Kordecki?
Paulinem.
Związany z klasztorem Paulinów.
Mieszkam w Wieruszowie, także tak.
Czyli nie kojarzę pani, tak?
Nie. No ja jestem rodowitą wieruszowianką.
Czy wie pan, kim był ojciec Kordecki?
Wiem. No to jest obrońca Trzęsnochowy.
Paulinem na Jasnej Górze.
Czy miałaby pani powiedzieć kilka słów o tej postaci?
Raczej nie, ale wiem, że był głównym generałem, tak, na Jasnej Górze.
A czy w jaki sposób wiąże się z historią Wieruszowa?
Myślę, że tak, skoro jest tutaj taki znany, ale powiem szczerze, że nie kojarzę za bardzo w tym momencie, tak? Chyba musiałabym pomyśleć więcej.
Wiem, że był przeorem Jasnej Góry i przez pewien czas był tutaj u nas w klasztorze ojców Paulinów.
A wie pani może z czego zasłynął?
Zmarł w klasztorze ojców Paulinów i został pochowany na Jasnej Górze, z tego co pamiętam. Tak ogólnie z obroną Jasnej Góry, tak? Przed potopem i najazdem szwedzkim.
Postać, którą chciałybyśmy Wam przybliżyć, to ojciec Augustyn Kordecki. Klemens Jakub Kordecki urodził się 16 listopada 1603 roku w Iwanowicach nieopodal Kalisza w diecezji gnieźnieńskiej. Tego samego dnia został ochrzczony w parafialnym kościele świętej Katarzyny. Był jednym z trójki dzieci Marcina i Doroty. Miał starszą siostrę Katarzynę i młodszego brata Tomasza. Rodzina należała do klasy mieszczańskiej, dzięki czemu Klemens miał możliwość rozpocząć naukę w 1615 roku w Iwanowickiej Szkole Parafialnej. Ponieważ był wzorowym uczniem, jego rodzice zdecydowali prowadzić jego naukę dalej w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. W latach 1624-1633 studiował najpierw filozofię w Kolegium Jezuickim w Kaliszu, a następnie teologię w Kolegium Jezuitów w Poznaniu. Podczas zdobywania wyższego wykształcenia spotkał Paulinów, którzy przyczynili się do podjęcia przez niego decyzji o poświęceniu życia służbie Bogu i modlitwie.
Zakonnik zyskał największe uznanie i na zawsze pozostał w pamięci rodaków dzięki bohaterskiej obronie na Jasnej Górze w czasie potopu szwedzkiego. Jego głównym celem podczas najazdu Szwedów w 1655 roku była ochrona klasztoru i sanktuarium przed rabunkami i dewastacją. Przede wszystkim zależało mu na ochronie cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który z tego powodu ukrył i przechował, a w kaplicy umieścił jego kopię. Aby zyskać czas na umocnienie duchowej stolicy Polski, wysłał list do króla szwedzkiego Karola X Gustawa, którym proponował pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu. Niestety nie otrzymał odpowiedzi, na co był zresztą przygotowany i rozpoczął defensywę. Dowodził obroną twierdzy jasnogórskiej przez cały okres oblężenia, od 18 listopada do 27 grudnia 1655 roku.
Swoją drogę zakonną rozpoczął mając 30 lat. 19 marca 1633 roku przyjął habit z rąk prowincjała ojca Bartłomieja Bolesławskiego i wtedy przybrał imię zakonne Augustyn, pod którym jest powszechnie znany. Nowicjat odbył się pod kierunkiem ojca Adama Kaznowiusza na Jasnej Górze, którą opuścił jesienią 1633 roku z powodu epidemii. Przebywał wówczas w folwarku w Konopiskach. Następnie został skierowany do Wielunia, gdzie uczył młodzież retoryki. Śluby zakonne złożył 25 marca 1634 roku na Jasnej Górze.
Dwa tygodnie później, 15 kwietnia 1634 roku, w Wielką Sobotę w Gnieźnie, otrzymał święcenie diakonatu, a 10 czerwca tego samego roku święcenia kapłańskie z rąk prymasa arcybiskupa Jana Wężyka. Na początku prowadził pracę wychowawczą, a następnie był wykładowcą na Jasnej Górze, po czym mianowano go na zastępcę mistrza nowicjatu w formowaniu przyszłych Paulinów. W czasie swojego zakonnego życia pełnił dwukrotnie obowiązki przeora w Wieluniu, a także w Wielgomłynach, Oporowie i w Pińczowie. Ponadto sześciokrotnie był obierany przeorem Jasnej Góry, był prowincjałem polskiej prowincji 3 razy i 4-krotnie definitorem prowincji oraz wikariuszem generalnym.
Ojciec Kordecki jest jedną z ważniejszych postaci w historii. Wiele ludzi określa go jako dobrego ducha Wieruszowa. Dzięki niemu miejscowość stała się bardziej rozpoznawalna i chętnie odwiedzana. Dodatkowo warto wspomnieć, że na 300. rocznicę jego śmierci przybył tutaj odprawić mszę Karol Wojtyła, późniejszy papież Polak. A ojciec Kordecki został na zawsze związany z kulturą i tradycją Wieruszowa. Jest jedną z osób, które kojarzą nam się z tym miejscem.
Na ostatnią wizytację udał się do Wieruszowa, gdzie podczas modlitw zakonnych około godziny 16 zmarł 20 marca 1673 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się następnego dnia, ale pochowany został dopiero 24 marca na Jasnej Górze w kaplicy świętego Pawła I Pustelnika, który jest patronem zakonu Paulinów. Jego szczątki w 1704 roku przeniesiono do krypty pod kaplicą cudownego obrazu. Ojciec Kordecki był wszechstronnie utalentowany, dbał o dobro ludzi i zakonu. Przyczynił się do rozwoju życia muzycznego na Jasnej Górze. Stworzył kapelę wokalno-instrumentalną, która składała się zakonników, a także osób świeckich.
Był człowiekiem pokornym, mężnym i prawym. Miał szczególną cześć i nabożeństwo do Matki Bożej. Został doceniony przez swoich rodaków, czego dowodem są liczne dzieła sztuki, między innymi publikacje literackie, obrazy, pomniki, a nawet film. Szczególną pamiątką po ojcu Kordeckim jest monstrancja, którą prowadził procesję podczas walki ze Szwedami. Do tej pory jest ona przechowywana i używana podczas najważniejszych świąt. Oprócz tego do wartościowych pamiątek zalicza się rękopis, pamiętnik pisany w języku łacińskim i dzieło Nowa Gigantomachia. Po ojcu Augustynie zachował się także bursztynowy różaniec z medalionem.
Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z panem Jerzym Maciejewskim.
Jak rozpoczęła się historia ojców Paulinów w Wieruszowie?
Historia Paulinów się wiąże z Bernardem Wieruszem. Bernard Wierusz, zanim jeszcze się pojawił w Wieruszowie, być może, że on już był w Wieruszowie wcześniej, ale nie wynika to z żadnych dokumentów, występował po prostu jako sędzia opolski. Sędzia, czyli sędzia księcia opolskiego. Czyli był związany z Opolszczyzną. I kiedy zmarł król nasz Kazimierz Wielki, to było 1370 chyba, tak, roku. Korona przeszła w ręce Ludwika Węgierskiego, który tam po matce był też, że tak powiem, związany z Polską. On nie urzędował w Polsce, potrzebował tu namiestnika. No i mianował księcia opolskiego Władysława swoim namiestnikiem. Czyli ten Władysław, książę opolski, był w zasadzie, można powiedzieć, pełnił obowiązki króla, nawet więcej, bo potem był chrzestny, na przykład Jagieły, jak go chrzcili, jak już potem był królem. Także on tutaj, że tak powiem, podbił Ruś, więc to nie był taki, że tak powiem, książę mianowany, tylko urzędnik. On to autentycznie sprawował władzę większą nawet niż król, że tak powiem, taki typowo król polski. Zakres obszaru, na którym on władał, podczas tego świadomi, że Śląsk nie był wtedy częścią Polski, był częścią państwa czeskiego, więc to po prostu był człowiek, który no, po prostu światowy, jakby się dzisiaj powiedzieć, ten Władysław Opolczyk. I u niego sędzią generalnym ziemi opolskiej był właśnie Bernard Wierusz. Też sędziego nie należy kojarzyć, że sędzia to jest tak jak dzisiaj, że rozsądza sprawy. Sędzia to jest urząd, który dba o to, żeby na terenie tego województwa, czy poległego temu księciu, tam te sądy odbywały się prawidłowo. On był sędzią królewskim. generalnie jeździł cały czas z królem, dlatego się zachował dużo dokumentów tego Bernarda Wierusza i on równie dobrze podejmował arcybiskupa w Poznaniu, w Gnieźnie, ten Bernard Wierusz występuje jako sędzia wieluński cały czas potem, nie? Bo jak już nie powiedziałem, że Władysław Opolczyk od króla tego węgierskiego dostał ziemię wieluńską jako, jakby, jako swoją własność, chociaż to jest podważane potem przez historyków, jakby podziękowaniu za to, że on się chciał tą Polską zająć i tym obszarem tutaj kierować. A to dostał w Lenno, jak to się mówi, tą ziemię wieluńską, czyli Wieruszów stał się częścią, właściwie własnością, to było miasto prywatne, ale jak ten obszar w ziemi wieluńskiej wchodził w skład ziemi wieluńskiej, więc był w jurysdykcji, a właściwie nawet prywatnym własnością tego księcia Opolczyka. I w związku z tym on tego sędziego Bernarda Wierusza mianował również sędzią wieluńskim. I też cały czas mówię, bo to ludzie sobie kojarzą, sędzia jak dzisiaj, to nie jest sędzia, który rozsądza konkretnie jakieś drobne sprawy. On oczywiście brał udział w rozprawach, a to jest po prostu poważne stanowisko w państwie. Nie sędzia w rozumieniu dzisiejszym. Ten Bernard Wierusz do Częstochowy Paulinów sprowadził właśnie ten Władysław Opolczyk. I ten słynny obraz, który tam uważamy dzisiaj za święty, to jest sprowadzony przez tego księcia Władysława Opolczyka na Jasnej Górze. Paulini generalnie przyszli z Węgier. W związku z tym ten Bernard Wierusz jakby naturalnie też sprowadził tych Paulinów do Wieruszowa, kontynuując jakby sposób działania swojego suwerena, że tak powiem. I w 1401 roku sprowadził tu Paulinów, dokładnie nie wiadomo ile ich było i skąd oni przyjechali. To są różne tam hipotezy, ale w każdym razie w 1401 roku on wystawił dokument fundacyjny. Ten dokument się w oryginale nie zachował, ale są też liczne odpisy. 1401 rok. No i tam nadał obszerny tutaj całą ziemię. Przede wszystkim nadał im kościół, który był kościołem szpitalnym według mnie, bo był pod wezwaniem Ducha Świętego. Nie jest tak, jak teraz mówią, kościół zesłania Ducha Świętego. Był cały zakon duchaków, który się opiekował właśnie ubogimi, biednymi. Oni mieli szpitale, były pod wezwaniem dla tego Ducha Świętego. I ten kościół prawdopodobnie był szpitalem wieruszowskim, tak jak w Wieluniu podobnie też było. Też Paulini przyszli do szpitali i tak i było w Wieruszowie. To jest kościół Ducha Świętego, nie zesłania Ducha Świętego. I on ten kościółek im dał i ufundował cały szmat ziemi, jakby to mówię, Bindosz, tam te wieruszowskie, aż do Prosty, do Młyna Meszczary, to im dał. I oprócz tego po babce ojczystej miał w okolicach Żytniowa, tam no nie wiem, tylko Praszki, jakbym powiedział, jak ktoś tam się nie orientuje, tam parę wsi. I tam im też takie nadania tym Paulinom wieruszowskim. Czyli on ich wystawił przywilej, dokument, który po prostu uposażał ich i mieli prawo od tej pory być właścicielami tych gruntów i tutaj działać. Oni nigdy nie prowadzili żadnej parafii, to był zakon po prostu, bo im nie wolno było nawet w dawnych czasach na przykład udzielać spowiedzi. Do spowiedzi musiał iść do swojego proboszcza, nie ma, że do sąsiada. Oni nie mieli takiego prawa, tak samo na takie wszystkie uroczystości ślub musiało się odbywać w kościele parafialnym. To po prostu był zakon, który na tym terenie miał swoje prawa i mógł tam sobie funkcjonować, czyli od 401 roku. Ten dokument, jak mówię, się zachował w odpisach, dlatego jest podważany przez różnych, ponieważ on jest taką trochę kompilacją, tam widać, jak się go czyta, że on jakby się składa z dwóch różnych dokumentów, nawet takim nie za bardzo wprawionych historii, że tak powiem. Widzi, to rzeczywiście tam coś nie gra w tym dokumencie. Tym bardziej, że mamy dokument 3 lata późniejszy, który ja tu zdjęcie przyniosłem z 1404 roku, który już jest autentyczny. No i on nadaje tym Paulinom jakieś tam dobra, więc oni już tu na pewno w 1404 roku istniał ten kościół, bo w tym dokumencie jest wymieniony Kościół Świętego Ducha w 1404 roku. Czyli mamy 1401 przywilej fundacyjny i 1404 oryginalny dokument, który do dzisiaj jest zachowany.
Czy to znaczy, że ten dokument był podrabiany, jest fałszerstwem?
Nawet profesor jest taki, Bóg nie wie, który jest Paulinem i jest profesorem, to też używa takiego terminu fałszerstwo. To jest fałsz, to jest kompilacja, co się ładnie mówi. Po prostu to oni jakby zebrali kilka dokumentów i w jednym to sobie skopiowali.
Podczas tworzenia reportażu korzystałyśmy z następujących publikacji.
Z Paulinami przez wieki Jerzego Maciejewskiego.
Wieruszowski słownik biograficzny, tom pierwszy pod redakcją Jana Książka.
Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce ojca Władysława Leszczyńskiego.
Kronika oblężenia Jasnej Góry.
Na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję.
Martyna Domal.
Maria Połomska.
Amelia Michalczyk.
Młodzi reporterzy z Wieruszowa
na tropie historii.
Projekt został sfinansowany przez Miasto Wieruszów oraz Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.